Drodzy, będziemy mieli teraz czas kazania. Chciałbym dzisiejsze słowo oprzeć na fragmencie, który czytał Zbyszek. Z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdział od 12 do 58 wiersza. Nie będę jeszcze raz czytał tego fragmentu. Już Zbyszek go przeczytał, ale będę do niego odnosił się w trakcie kazania. Drodzy, święta Wielkiej Nocy lub pamiątka zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa jest bardzo dobrą okazją, by przypomnieć sobie, co dla chrześcijan, że najlepsze dla chrześcijan jeszcze nie nadeszło. Niekiedy jesteśmy zmęczeni albo przytłoczeni problemami, codziennością, czasami taką zwykłą, mówimy na to, kierat życia. Tak? Chodzimy do pracy, wychowujemy dzieci, wcale nie muszą dziać się jakieś, nie wiem, tragedie. Po prostu mamy wszyscy mnóstwo obowiązków do załatwienia. To też ta codzienność gdzieś nas przytłacza, czasami wydaje się taka szara. Ale gdy przypominamy sobie nadzieję zmartwychwstania, to od razu wstępują w nas i powinny wstępować, przynajmniej we mnie wstępują, nowe siły, które rozpalają mojego ducha do dalszej służby. Na razie jednak wciąż czekamy na wypełnienie tej jednej z najwspanialszych obietnic, jeśli nie najwspanialszej obietnicy zawartej w Słowie Bożym. Czekamy, aż Jezus powróci i podniesie nas z martwych lub przemieni tych, którzy w trakcie Jego przyjścia będą żyć. Nie wiem, czy kiedyś o tym myślałeś, ale jeśli zmartwychwstanie jest prawdziwe, to wszystko, co dotyczy Chrystusa, co mówi Biblia, jest prawdziwe. Jeśli jest prawdziwe. Dzisiaj mieliśmy dyskusję rano przy naszym stole, czy zmartwychwstanie jest prawdziwe. Miałem taką książeczkę, broszurę, może nawet ktoś z was mi dał albo pożyczył. 10 takich zarzutów co do zmartwychwstania. Dlaczego zmartwychwstanie nie jest prawdziwe? 10 zarzutów sceptyków co do zmartwychwstania. I rozważaliśmy tą książeczkę trochę przy śniadaniu. Czytaliśmy tą książeczkę. Czy jest faktycznie prawdziwe? Czy te zarzuty, które tam padają odnośnie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, czy one są racjonalne? Czy możemy w nie wierzyć? Ja wierzę, że jest prawdziwe. Wtedy każde słowo w Ewangelii, które odnosi się do Jezusa Chrystusa, jest prawdziwe. Kim był, co mówił, co czynił, skąd do nas przyszedł i w jakim celu. Wszystko to jest prawdziwe. A Jezus mówił o sobie niesamowite rzeczy. Jezus powiedział, że przyszedł do nas z nieba, że jest jedno z Bogiem, że jest światłością świata, że jest drogą, prawdą i życiem, Synem Bożym, bramą do zbawienia dla owiec i każdy, kto w Niego wierzy, nigdy nie umrze. Jeśli zmartwychwstanie jest prawdziwe, są również prawdziwe wszystkie obietnice Słowa Bożego dla wierzących, ale też wszystkie ostrzeżenia dla świata są prawdziwe. To wszystko, co mówi Bóg odnośnie sądu, jest prawdziwe dla tych, którzy nie poznali Chrystusa. Jeśli zmartwychwstanie jest prawdziwe, to ci, którzy w nie uwierzyli, wygrali. Wygrali wszystko. Bo przeszli ze śmierci do żywota, a cały świat jest w tarapatach. Jeśli jest prawdziwe. Wierzący wygrali w Chrystusa, a świat jest w tarapatach. I to strasznych. Jak powiedział apostoł Paweł, wszyscy wierzący w Chrystusa powstaną z martwych do wiecznego życia w odpowiednim czasie. Czytał Zbyszek tutaj, zwrócił uwagę w wierszach 22, Pierwszy Koryntian, 15 rozdział, 22-23. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Wszyscy wierzący, którzy zmarli kiedykolwiek, powstaną z martwych. Jako pierwszy powstał z martwych, czytamy, Chrystus, co dzisiaj wspominamy. Gdy kobiety w niedzielę rano, w pierwszy dzień tygodnia, też było to dzisiaj czytane, przyszły namaścić ciało Pana Jezusa, okazało się, że grób jest pusty. A później zmartwychwstały Jezus objawiał się swoim uczniom przez 40 dni, dając dowody tego, że żyje. W naszym dzisiejszym fragmencie apostoł Paweł przypomina Koryntianom, którzy żywili wątpliwości co do zmartwychwstania Jezusa oraz swojego, że nawet 500 osób naraz widziało Pana Jezusa żywego. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale spójrz na 6 wiersz 15 rozdziału. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. 500 świadków w sądzie mówiących, że widziało dane zdarzenie, czy byłoby wiarygodnych? 500 świadków. Czy dowodziłoby ponad wszelką wątpliwość, że zdarzenie miało miejsce? Podczas procesu norymberskiego w 1946 roku na zbrodniarzach wojennych III Rzeszy zeznawało 240 świadków i była to wystarczająca ilość, by stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że ci, którzy zostali postawieni w stan oskarżenia, brali udział w śmiertelnej maszynie zagłady III Rzeszy. 240 świadków było. A ilu naraz widziało Jezusa? 500 świadków. Czego w takim razie dowodzi 500 świadków? A każdy z nich zeznawałby, że widział Jezusa zmartwychwstałego. Dowodzi, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. I żyje. Jeśli w to wierzycie, również żyć będziecie, mówi Ewangelia. Grób okazał się pusty, a wszystkie ludzkie próby wyjaśnienia Jego, tego jak do tego mogło dojść, właściwie prowadzą do zmartwychwstania. Może to jest takie trochę przewrotne, ale chodzi mi o to, że często te próby ludzkie wyjaśnienia, jak doszło do zmartwychwstania, jak się okazało, że grób jest pusty, są tak nieporadne, że zmartwychwstanie okazuje się jedynym logicznym wytłumaczeniem. Jakiś czas temu, to już kilka lat nawet, mieliśmy okazję oglądać film w kinach Sprawa Chrystusa. Może ktoś z was był na tym filmie w kinach. Mi się wydaje, że my byliśmy tutaj chyba społecznością, że tak powiem, jakaś większa grupa ludzi zebrała się i poszła razem do kina. Film ten jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, gdzie dziennikarz, ateista, Lee Strobel, zaniepokojony nawróceniem swojej żony na chrześcijaństwo, chce koniecznie jej udowodnić, że chrześcijaństwo jest nieprawdziwe. To więc co robi? Jest on dziennikarzem śledczym. Bada kwestie Chrystusa i zmartwychwstania. Odwiedza wszystkich możliwych ludzi, którzy mogliby mu pomóc odpowiedzieć na to pytanie. Jeździ na uczelnie do profesorów, jeździ do klinik medycznych, żeby dowiedzieć się, jak to było z tym ukrzyżowaniem, czy Jezus mógłby przeżyć ukrzyżowanie. Gdy Lee badał tą kwestię zmartwychwstania, nie znajduje dowodów na to, że Jezus oszukiwał, czy nie zmartwychwstał. A jakie znajduje? Na to, że Jezus naprawdę zmartwychwstał i sam się nawraca. Chciał udowodnić swojej żonie, że Jezus nie zmartwychwstał, więc bada tą sprawę bardzo skrzętnie, pilnie i właściwie nie udowadnia swojej żonie, tylko ona mu udowadnia, albo Jezus mu udowadnia, że on naprawdę zmartwychwstał i się nawraca. Co go przekonało? Drodzy, przekonały go fakty, relacje świadków i słaby materiał dowodowy co do innych wyjaśnień. Czy uczniowie byliby w stanie pokonać doświadczoną rzymską straż, która miała pilnować grobu aż do trzeciego dnia? Musimy wiedzieć, że pilnowanie grobu nie wyglądało tak jak na wielu filmach, że jedynie dwóch strażników stoi przy kamieniu. Być może mamy taki obraz, często na filmach to jest tak przedstawione. Ale oddział Straży Rzymskiej, który pilnował grobu, liczył od 4 do 16 żołnierzy. 4 z nich ustawiało się przed tym, czego mieli pilnować, a pozostali otaczali w półokręgu tych, którzy pilnowali i po prostu spali. Odpoczywali w tym czasie. Po 4 godzinach była zmiana warty. Następnych 4 wstawało, pilnowało grobu, inni się kładli spać. Zaśnięcie strażników również możemy odrzucić, bo było to jednoznaczne z karą śmierci. Żaden rzymski żołnierz nie pozwoliłby sobie na sen podczas takiej służby. Zbyt dużo było do stracenia. Pamiętam, jak ja byłem w wojsku i podczas służby wojskowej również miałem warty. Nie pamiętam ile, około 120 wart przeszedłem. I na tych wartach byłem mocno skupiony, by nie zasnąć. Stałem czasami od 1 do 3 w nocy lub właśnie od 3 do 6 w nocy. A dlaczego nie mogłem zasnąć? Bo groziło to pozbawieniem przepustki oraz środkami dyscyplinarnymi. Co jakiś czas przyjeżdżała kontrol i sprawdzała, czy wartownik śpi czy nie śpi? A przecież mi nie groziła śmierć. Ja tylko do domu bym nie pojechał, a jednak pilnowałem się, żeby nie zasnąć. Jak mocno musieli się pilnować, żeby nie zasnąć strażnicy rzymscy? Do tego byli to świetnie wyszkoleni żołnierze i przelęknięci uczniowie, rybacy, nie mający doświadczenia w walce, nie byliby w stanie ich pokonać. Równie niedorzeczna jest teoria omdlenia, że Jezus po wszystkim obudził się w grobowcu i sobie zwyczajnie poszedł. Dzisiaj mówiliśmy o tym. Przepraszam was, ale po prostu jak myślę o tym, to jest tak głupie, aż śmieszne. Aż śmieszne. Dzisiaj Alicji zapytałem przy śniadaniu. Alicja, czy myślisz, że Jezus mógłby ocknąć się po tym, co przeszedł i wyjść z grobu? Alicja mówi, niemożliwe. Niemożliwe. Jak to w ogóle możliwe? Niedorzeczna teoria omdlenia. Niektórzy nawet twierdzą, że dotarł do Indii. I tam go widziano. Każdy, kto choć trochę zna specyfikę śmierci krzyżowej, wie, że takie argumenty są głupie. Pan Jezus przed ukrzyżowaniem został poddany biczowaniu, które spowodowało jego znaczne osłabienie i obfite krwawienie. Następnie został przybity do krzyża za nogi i ręce, gdzie powoli się wykrwawiał i tak wisiał około 3 godzin. A później przebito włócznią jego bok. Czy ktoś po takich torturach byłby w stanie ocknąć się i opuścić zabezpieczony 2-tonowym kamieniem grób? Drodzy, bądźmy poważni. Bądźmy poważni. Miejmy też na uwadze to, że zaraz po tym, jak twierdzono, że Jezus zmartwychwstał, uczniowie Chrystusa z przestraszonych stali się odważnymi świadkami Jezusa, gotowymi położyć za Niego życie. Nie byli w stanie tego zrobić, gdy mieli żywego Jezusa koło siebie. A teraz, gdy mieli nieżywego Jezusa i jeszcze by kłamali, byliby w stanie świadczyć o Nim, że zmartwychwstał, skoro nie zmartwychwstał, mówi apostoł Paweł, nie mieli tyle odwagi, kiedy On stał koło nich. A teraz mieliby tą odwagę, wiedząc, że On jest martwy? Kolejna niedorzeczna rzecz, że oszukiwali. Co mogło ich przekonać, że warto za Chrystusa oddać życie? Co mogło sprawić, że z tchórzliwych stali się niezwykle odważni, ze zrezygnowanych pełni zapału, bo ogłaszać, że Jezus zmartwychwstał? Jest tylko jedna rzecz. Spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem. Nie ma innych wytłumaczeń. Musieli Go widzieć żywego, co dało im pewność, że wierząc w Niego prawdziwie pokonali śmierć i się po prostu jej już nie bali. Nie bali się tych wrogów, którzy grozili im śmiercią. Wiedzieli, że gdy umrą, mają życie wieczne. To więc żyli w wolności od strachu, obaw, przygnębienia, rezygnacji oraz wszystkiego, co wcześniej powodowało, że nie byli w stanie sprostać misji zleconej im przez Jezusa. Wydaje się mi, że wszyscy gdzieś w głębi duszy czujemy, iż śmierć nie kończy naszego życia, że coś jest po drugiej stronie. Stąd tak w wielu religiach nadzieja życia po śmierci. Po prostu nie chcemy umierać. Żaden człowiek nie chce umierać. Nawet niewierzący nie chcą umierać. Chcielibyśmy żyć cały czas. Biblia mówi, że Bóg wieczność włożył w nasze serca. Księga Kaznodziei Salomona 3:11. Jest tak, jak wyraża to pewna historia, którą kiedyś słyszałem, że mały niewidomy chłopiec puszczał latawiec. A pewien mężczyzna podszedł do niego i spytał się, skąd wie, że latawiec tam jest, skoro go nie widzi. A chłopiec odpowiedział, wiem, bo czuję szarpnięcie sznurka. Wiem. Nie widział latawca, ale czuł szarpnięcie sznurka. I tak jest w naszym życiu, że wiemy, że coś jest po drugiej stronie. Czujemy to szarpnięcie sznurka. Wiemy, że śmierć nie kończy wszystkiego. A my wiemy szczególnie, bo Jezus zmartwychwstał. Dał nam tego dowody. I wierzę, że każdy człowiek, nawet niewierzący, w jakiś sposób czuje to szarpnięcie sznurka. Nie jest w stanie zdefiniować, co tam dokładnie jest po drugiej stronie, skoro nie zna Ewangelii, ale wie, że jest, szuka. Stąd właśnie religie, stąd ludzie, którzy szukają odpowiedzi. Dziękuję za wodę. Biblia wychodzi naprzeciw naszej niepewności. Wskazuje na Chrystusa jako tego, który przyniósł dla nas nieśmiertelność. Zobaczcie, czytamy o tym w 22 wierszu. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie Wszyscy zostaną ożywieni. Pan Jezus podkreślał tą prawdę w Ewangelii Jana 5 rozdział, mówiąc: nie dziwcie się temu, 5:28, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili. I teraz chcę tu zaznaczyć, że ci, co dobrze czynili, to są przede wszystkim ci, co uwierzyli i służyli Chrystusowi. To są ci, co dobrze czynili, a nie ci, co mieli dobre uczynki, prawda? Ale ci, co dobrze czynili, to uwierzyli w Jezusa Chrystusa i służyli Mu. I teraz i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. W odpowiedniej chwili wszyscy powstaną z martwych. Każdy człowiek, nawet niewierzący, ci, którzy w Niego wierzyli, do życia wiecznego. Oni otrzymali przebaczenie grzechów i w dzień powrotu Pana Jezusa z nieba powstaną, żeby być z Nim na zawsze. Będzie to wspaniały dzień triumfu, dzień, który pokaże, że wszystkie ich trudy i wysiłki, by podobać się Chrystusowi podczas swego ziemskiego życia, miały sens. Pamiętacie 58 wiersz 15 rozdziału? A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Dlaczego Paweł tak mówi? Mówi, bo to ma sens. Ten trud dla Pana ma sens. Dlaczego? Bo Jezus zmartwychwstał. Trud dla Pana ma sens. Przyjdzie dzień, który pokaże, że żaden koszt poniesiony dla Jezusa nie był zbyt wielki. A wielka chwała, która temu będzie towarzyszyć, jak mówi apostoł Paweł, przyćmi wszelkie utrapienia. Czytamy o tym w 8 rozdziale listu do Rzymian. Inni zaś, mówi 5 rozdział Ewangelii Jana, czytaliśmy, powstaną na sąd i wieczne potępienie, by ponieść karę za swój bunt wobec Boga oraz za to, że nie poddali się Mu i nie uznali Chrystusie swego Zbawiciela. Najcięższym grzechem przed Bogiem wcale nie jest kogoś okraść czy zabić, czy odrzucić, ale odrzucić Bożego Syna. Wszystkie inne grzechy mogą być wybaczone, ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czyli grzech odrzucenia Syna Bożego, nie może być przebaczony, Jezus powiedział, ani w tym wieku, ani w przyszłym. Nie ma możliwości odpuszczenia takiej winy, jeśli człowiek odrzuci Syna Bożego, bo Bóg dał wystarczająco dużo dowodów, że ta historia o zbawieniu jest prawdziwa. Musimy zrozumieć, że nie ma życia poza Chrystusem, nie ma życia poza Bogiem, daleko od Niego. To Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Bez Niego nie ma życia w ogóle. Może niektórzy z nas chcieliby uciec od swojego losu, od odpowiedzialności za swoją wieczność, ale nie da się tego zrobić. Możemy oczywiście udawać, że to nie moja sprawa, że to nas nie dotyczy. Możemy zrobić jak Piłat i umyć ręce. Piłat tak zrobił. Myślał, że się wymiga od odpowiedzialności w związku z tym, że wydał Chrystusa na śmierć. Możemy powiedzieć, że nie będę zajmował się religią, ale nie da się tego ominąć. Dlatego, że religia zajmuje się tobą. Bóg zajmuje się tobą. To więc nie ma życia poza Nim. Wieczność należy do Niego, świat należy do Niego, nasze życie należy do Niego, wszystko należy do Niego. Może nie chcesz mieć z Bogiem nic wspólnego, ale i tak musisz stanąć na sądzie. To więc wszyscy jesteśmy odpowiedzialni przed Nim. Wszyscy staniemy przed Bogiem. Z tą różnicą, że albo staniemy do życia, albo na wieczne potępienie. Apostoł Paweł w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian niepokoi się o wierzących w Koryncie. Zbyszek czytał, że oni przestali wierzyć w zmartwychwstanie. To było związane z taką myślą grecką w tamtym czasie. Grecy uważali, że ciało jest złe. To więc gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, to nie mogli zrozumieć, że teraz człowiek miałby żyć znowu w tym złym ciele. To więc odrzucali zmartwychwstanie. Twierdzili, że są chrześcijanami, ale umknęła im nadzieja wieczności, nadzieja nowego życia w nowym ciele. To głębokie przekonanie w sercu, że dla nas jeszcze się nie zaczęło. Gdy umyka nam zmartwychwstanie, to redukujemy krzyż Jezusa do heroicznej śmierci szlachetnego męczennika. I oczywiście świat gotów jest przyjąć takiego Jezusa. Wtedy Chrystus będzie jednym z wielu. Mamy wielu męczenników, nawet polskich bohaterów w naszej historii, którzy faktycznie walczyli za słuszną sprawę, za wolność naszego kraju. Są ważne rzeczy, ale nie równają się z tym, co zrobił dla nas Chrystus. To są szlachetni męczennicy. Ale jeśli chodzi o Chrystusa, jest tutaj o wiele więcej. Zmartwychwstały Jezus jest wyjątkowy. Jedyny Zbawiciel, prawdziwy Syn Boży. Wszyscy inni leżą w grobie, a On żyje. Więc świat robi wszystko, by przy okazji pamiątki zmartwychwstania nie pokazać zmartwychwstałego Chrystusa. Bo zmartwychwstały Jezus to Jezus, który ma moc. To Jezus sędzia, przychodzący na sąd, Zbawiciel. To Jezus, przed którym musi ugiąć się każde kolano i każdy język wyznać, że Jezus jest Panem. Więc co będą pokazywać w święta Wielkiej Nocy? Jajka, palmy, potrawy, zająca, religijne, świąteczne rytuały, ale nie będzie w tym pełnego mocy zmartwychwstałego Chrystusa. Ostatnio czytałem, że tylko 47% Polaków wierzy w zmartwychwstanie. I oczywiście większość wierzy w sposób intelektualny, że zmartwychwstanie jest faktem historycznym. Jeśli wziąć pod uwagę, ile z tych 47% faktycznie wierzy, że Jezus nie tylko zmartwychwstał, ale że zmartwychwstanie daje im nadzieję na życie wieczne, to może zeszlibyśmy do kilku procent, a może 1%, a może 0, coś tam. Ale tylko zmartwychwstały Chrystus jest w stanie dać nam nowe życie. Stąd niepokój Pawła o Koryntian, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to nie ma zbawienia. Wtedy misja Jezusa skończyła się fiaskiem i daremna jest nasza wiara, daremne nasze starania, bo wciąż bylibyśmy jeszcze w swoich grzechach, bez przebaczenia i bez Boga na świecie. Wtedy rzeczywiście, jak mówi Paweł, jeśli nie ma zmartwychwstania, my chrześcijanie bylibyśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Czytaliśmy to w 15 rozdziale tutaj, w 19 wierszu. Bo staramy się i poddajemy w naszym życiu wszystko Jezusowi, by we wszystkim się Mu podobać. I miałoby to nie mieć sensu, nie miałoby również sensu to nasze dzisiejsze spotkanie. Lepiej pojedźmy na ryby. Nie wiem, może serial jakiś fajny jest w telewizji, fajna pogoda. Idźmy na spacer. Nie miałoby sensu to nasze spotkanie, jeśli nie byłoby zmartwychwstania. Należałoby zamknąć drzwi kościoła i nigdy już ich nie otwierać, a nawet wszystkie kościoły zburzyć, a naszą Biblię spalić. W takiej sytuacji to już lepsze byłoby życie, o którym mówi Paweł w 32 wierszu. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Inaczej mówiąc, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, hulaj dusza, piekła nie ma. Tak żyje dzisiaj część ludzi. Taka jest ich ideologia. Ale nie, nie i jeszcze raz nie. Jezus żyje, Jezus zmartwychwstał, Jezus zwyciężył śmierć. Jest to najwspanialsza nowina, jaka kiedykolwiek mogła być temu światu ogłoszona, bo to oznacza, że my też żyć będziemy. To oznacza, że nikt z nas nie musi obawiać się śmierci, nie musimy obawiać się sądu i potępienia, jeśli w Niego wierzymy, bo On pokonał grzech i wziął na siebie naszą karę, nasze przekleństwo. Dzisiaj śpiewaliśmy o tym w tych pieśniach, które były wyświetlone. On wziął nasze przekleństwo, nasze potępienie na siebie, byśmy w Nim mogli być usprawiedliwieni od wszystkich naszych win. Zmartwychwstanie oznacza, że misja Chrystusa, którą było zbawienie świata, powiodła się, a Jego ofiara z samego siebie została zaakceptowana przez Boga jako ofiara przebłagalna za nasz grzech. Bóg Ojciec podniósł Jezusa z martwych i posadził Go po prawicy swojej w niebie, by teraz Pan Jezus panował i był pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem dla wszystkich, którzy przychodzą do Boga po przebaczenie czy po jakąkolwiek łaskę. Jezus bierze nasze modlitwy i przynosi je przed Ojca i wstawia się za nami. Dlatego Pan Jezus mógł powiedzieć, żebyśmy prosili Ojca o cokolwiek, co jest Bożą wolą w Jego imieniu, a stanie się nam. Zmartwychwstanie Pana Jezusa nadaje sens ludzkiemu życiu, bo nasze dzisiaj nie kończy się jutro. Prawda? Nasze dzisiaj nie kończy się jutro. Możemy żyć uśmiechnięci. I to nasz uśmiech nie zależy od tego, jak się czujemy, ile mamy, jak książeczka nasza czekowa wygląda. Prawda? Nie od tego to zależy. Tylko od tego, że wiemy, że cokolwiek by się działo, mamy życie na wieki. Nawet jeśli straciłbym wszystko, mam życie na wieki. Nawet jeśli zachoruję na jakąś straszną chorobę i lekarz powie, że zostało mi kilka miesięcy albo kilka tygodni życia, mam życie na wieki. Mam życie na wieki. Prawda? Nawet jeśli wojna by przyszła, musielibyśmy opuścić nasze domy. Może musielibyśmy uciekać, przenieść się w inne miejsce, wyjechać do innego kraju, a może niektórzy z nas by zginęli. Mamy życie na wieki. Dzięki zmartwychwstaniu Pana Jezusa, który jest gwarancją powstania do życia wszystkich, którzy w Niego wierzą, apostoł Paweł mógł zakrzyknąć 55 i 56 wiersz: gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Co było tą siłą napędową apostoła Pawła, że on mówi: każdego dnia umieram i zapieram się samego siebie. Co? No właśnie moc zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Czy wiesz, że jeśli uwierzyłeś w zmartwychwstałego Jezusa, pokonałeś śmierć, pokonałeś grzech, świat oraz szatana i jesteś o wiele dalej niż wszyscy wielcy i mądrzy tego świata, którzy wciąż szukają odpowiedzi? Mógłbyś pojechać do NASA, Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej i powiedzieć im, że znasz prawdę. Wiesz, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. Mógłbyś im powiedzieć, że wszystkie środki, jakie wydają na ten cel, by to odkryć, tą tajemnicę, skąd pochodzi życie, mogą przeznaczyć na walkę z ubóstwem na świecie. Mądre by to było? Ale czy posłuchają? Posłuchają mnie? Posłuchają ciebie? Nie, bo oni w to nie wierzą. Wierzą we wszystko inne, ale nie w zmartwychwstałego Chrystusa. A może zapytasz, jak to jest z tym przyszłym zmartwychwstaniem? Jak ono będzie wyglądać? Jakie będziemy mieli ciała? Także też to pytanie apostoł Paweł postawił w naszym tekście. Zobaczmy w 15 wierszu, bo prawdopodobnie Koryntianie stawiali to pytanie. 35 wiersz. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą? Jest to pytanie, na które apostoł Paweł chce Koryntianom odpowiedzieć. Drodzy, musimy być jeszcze trochę cierpliwi, bo cielesne zmartwychwstanie wierzących będzie dopiero miało miejsce w dzień ponownego przyjścia Jezusa na ziemię. Tak? Czytaliśmy w 23 wierszu, a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Pan Jezus często zapowiadał w Ewangeliach swój powrót z nieba, mówiąc, że ujrzy Go każde oko, że zobaczą Go wszyscy mieszkańcy ziemi, kiedy przyjdzie na obłokach jako Królów Król i Panów Pan. Nie przegapisz tego. Na pewno tego nie. Jak boisz się, że to przegapisz, to jestem pewny, że tego nikt nie przegapi. Świadkowie Jehowy mówią, że Jezus przyszedł w 1914 roku i w sposób niewidzialny. To są bzdury, kłamstwa. Nie przegapisz tego. To będzie widzialne dla wszystkich ludzi. Będzie Jego królestwo założone w sposób widzialny. I wtedy, kiedy będzie to miało miejsce, On podniesie z martwych tych, którzy w Niego wierzyli. Nastąpi zmartwychwstanie i wszystkie święte dusze zostaną na nowo przeobleczone nowym ciałem. Spójrzmy na wiersz 52. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my, czyli Paweł mówi o tych, którzy będą żyć w czasie Jego przyjścia, zostaniemy przemienieni, czyli otrzymamy nowe ciała. W chwili, gdy Bóg wyda rozkaz do zakończenia znanej nam historii świata, w chwili, gdy zabrzmi trąba ostateczna, wtedy w jednej sekundzie w okamgnieniu nastąpi zmartwychwstanie. Podobnie czytamy w liście Pawła do Tesaloniczan. Zwróćmy uwagę na pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział od 14 wiersza do 17. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana,
że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, to samo co w Koryntian, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Pierwsi powstaną z martwych, wszyscy, którzy wcześniej zmarli, w nadziei zmartwychwstania. Ci, których dusze obecnie są u Pana w niebie, już w jakiś sposób cieszą się wiecznością. Później nowe ciała otrzymają ci wierzący w Jezusa, którzy w czasie Jego powtórnego przyjścia będą jeszcze żyć. I tak jedni i drudzy będą razem z Panem panować już na wieki. Niesamowicie wspaniała perspektywa. Teraz zobaczmy, jakie nowe ciała otrzymamy dzięki mocy Bożej. Bóg przecież nasze pierwsze ciała też stworzył, które pogrążyły się w grzechu, to więc ma moc dać nam jakieś nowe ciała. Nowe ciała, które da Bóg wierzącym, będą zupełnie inne niż te, które mamy teraz. Apostoł Paweł mówi, że to ciało obecne, teraz słabe, poddane grzechowi i wielu słabościom, które z grzechu wynikają, nie może odziedziczyć Królestwa Bożego. Dzisiaj mamy ciała znikome. Odczuwamy zmęczenie, chorujemy, jesteśmy słabi, narażeni na wypadki i musimy umierać. Jednak największą słabością naszego obecnego ciała jest grzech, skażenie, to, co nas zanieczyszcza i oddziela od Boga. Gniew, złość, pycha, egoizm, nieprawość, kłamstwo, morderstwo i wiele innych. Ale nowe ciało, mówi Pismo, będzie zupełnie inne. Będzie czymś nowym, czymś wspaniałym, czymś, co nie podlega żadnej dzisiejszej słabości i żadnej nieprawości. Nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądać fizycznie, ale jednego możemy być pewni, że przebije wszystko, co dotychczas znamy, a nawet to, co sobie wyobrażamy. Nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić tej wspaniałości. Apostoł Paweł próbuje to wyjaśnić Koryntianom na przykładzie siewu i wzrostu. To ciało, które mamy teraz, jest jakby zasiewem na powstanie tego nowego. Mówi, kładziemy je do ziemi. Kładziemy do ziemi stare, skażone ciało, ale powstanie nowe, nieskażone. Trudno powiedzieć, jakie dokładnie będzie to nowe, ale nie będzie tym samym ciałem, bo Bóg ma zaprojektowane różne ciała dla różnych istot. I Paweł mówi, że jest to trochę jak z ziarnem, które wrzucasz do ziemi. Stare musi umrzeć, to obecne nasze ciało nie może odziedziczyć Królestwa Bożego z powodu grzechu. To zobaczcie, 15:36 czytaliśmy. Niemądry to, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. Stare musi umrzeć. Bóg weźmie to, co stare, i z tego starego zrobi nowe. Jednak jak trudno powiedzieć po samym ziarenku, co z niego wyrośnie, tak trudno powiedzieć, jak będą wyglądały nasze nowe ciała. Na dłoni wszystkie ziarenka mogą wyglądać podobnie. Na przykład ziarenko jabłoni i pszenicy. Podobnie, troszkę mają inne kolory, a wyrastają z nich zupełnie inne rośliny. Tak? Z tego wyrasta cienki kłos, a z ziarenka jabłoni co wyrasta? Duże drzewo, prawda? No na podstawie ziarenek czy potrafimy ocenić, jak będą wyglądać te rzeczy, które z nich wyrosną? Nie potrafimy. To więc apostoł Paweł mówi, że to jest taka trochę tajemnica. Nie wiemy dokładnie, jak to ciało będzie wyglądać, ale to nie znaczy, że nic nie możemy o tych nowych ciałach powiedzieć. Wiemy, że będą nieskażone, niezniszczalne, nie mogą chorować, nie będzie można nas zranić, nie będziemy się w ogóle męczyć, starzeć i nie mogą już umrzeć. Ostatnio, nie wiem, czy z moimi dziećmi, czy z Izą mówiłem, będę pływał pod wodą bez buty tlenowej. Nie mogę umrzeć w nowym ciele. Będę mógł obejrzeć wszystkie wspaniałe rzeczy, rafę koralową bez przyrządów. Prawda? Będą to ciała chwalebne, pełne chwały, które zostaną pozbawione wielu ograniczeń, z którymi się zmagamy. Prawdopodobnie wszystkie zmysły zostaną wyostrzone, a także otrzymamy nowe funkcje, nowe możliwości. Może będziemy nawet mogli latać, bo przecież przychodzimy z Jezusem z chmur, z powietrza na ziemię. to nowe ciało już nie może grzeszyć. Nigdy nie zrobi niczego złego, a nawet Biblia mówi, że na myśl nie przyjdzie nam niczego, co jest złe i nigdy nie będziemy ze złem już się zmagać. Jest ciałem pełnym mocy, pozbawionym wielu ograniczeń. Trudno sobie to wyobrazić nawet, bo my żyjemy po prostu w tym świecie, gdzie ciągle atakują nas jakieś złe myśli, jakieś obciążenia. W jakim stopniu zmartwychwstałe ciało Jezusa rzuca trochę światła na tajemnicę, jak to będzie wyglądało. 1 Jana 3,2 mówi tak. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Pan Jezus w jednej chwili mógł pojawiać się przed uczniami i znikać. Mógł jeść i smakować potrawy, a jednocześnie mógł przechodzić przez zamknięte drzwi. Miał po prostu ciało duchowe, takie, jakie my będziemy mieli. Pozostaje mi jedynie zapytać, jaki jest Twój stosunek do zmartwychwstania Pana Jezusa? Jaki jest Twój stosunek do Jezusa w ogóle? Czy wierzysz w Niego? Czy wierzysz, że powstał z martwych? Czy wierzysz, że zapłacił za Twoje grzechy na krzyżu i widzisz w Jego osobie nadzieję na swój ratunek? Czy cieszysz się na myśl, że kiedyś Pan Jezus powróci i podniesie wszystkich z martwych? W jakiej grupie będziesz? Czy wśród tych, którzy wstają do życia wiecznego, czy wśród tych, którzy wstają na wieczne potępienie? Jeśli jeszcze nie podjąłeś lub nie podjęłaś decyzji, co uczynić z Chrystusem, dzisiaj możesz zdecydować, co z Nim zrobić. Możesz paść przed Nim na kolana, tak jak zrobił to Tomasz. Pamiętacie niewiernego Tomasza? Czytaliśmy dzisiaj. Alicja chyba czytała o Tomaszu. Jeśli go nie zobaczę, nie uwierzę. I zobaczył. I uwierzył. Padł przed nim na kolana i powiedział: Pan mój i Bóg mój. Ja również kiedyś padłem przed nim na kolana i zrozumiałem, że jest moim Panem i moim Bogiem. Kiedy zrozumiemy to, wtedy żywy, zmartwychwstały Chrystus przyjdzie do nas. Zamieszka w naszym sercu przez Ducha Świętego i staniemy się nowymi ludźmi. Ludźmi pełnymi pokoju, radości i nadziei. Jeśli poznałeś zmartwychwstałego Chrystusa, żyj dla Niego. Bądź niewzruszony, pełny zapału do pracy dla Pana. Służ Mu, wiedząc, że wszelki nasz wysiłek dla Chrystusa, jak mówi Paweł, nie jest daremny. W dzień zmartwychwstania, na który czekamy, Pan odda nam z nawiązką i wynagrodzi wszelki trud poniesiony dla Niego. Żaden trud nie jest zbyt duży dla Jezusa Chrystusa. On poniósł dla nas o wiele większy. Możesz też to wszystko zignorować. Możesz to zrobić i uznać, że to takie religijne gadanie. Pomyśleć, że Ciebie to nie dotyczy. Ale i tak nie unikniesz, i tak nie uciekniesz przed swoim losem. Przed dniem śmierci i dniem sądu. Pan Jezus chce dać każdemu z nas zwycięstwo, o jakim nie może marzyć żaden ziemski król, żołnierz i żadna armia. Przyjdź i weź to zwycięstwo przez wiarę w Niego za darmo, a będziesz żył na wieki. Amen.